Dzisiejsze Umkais to dawna Gadara. Gadara należała do miast Dekapolu. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od hebrajskiego terminu oznaczającego granicę. Otóż, proszę Państwa, biblijna Gadara leży kilkanaście kilometrów na południowy wschód od brzegów jeziora Genezaret. To pogańskie wówczas terytorium przeżywało swój rozkwit za czasów Imperium Rzymskiego. Długie Cardo, czyli taka główna ulica otoczona kolumnami, wyznaczała centrum życia dawnego miasta. Po obu stronach Cardo budowano sklepy, jadłodajnie, łaźnie, tam były urzędy. Budowano także świątynie. Dokumenty poświadczają, że biskupi Gadary brali udział w ważnych soborach nicejskim, efeskim, chalcedońskim. Oznacza to, że miasto miało ogromne znaczenie w pierwotnym kościele. Także skupiało ono w sobie życie kulturalne przyległych krain. Tutaj na przykład działał słynny rzymski retor Theodorus. Tutaj do Gadary ściągali filozofowie. Proszę Państwa, gorąco witam dzisiejszego wieczoru wszystkich Państwa przed odbiornikami Radia Rodzina i zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Wieczór, który mamy zamiar spędzić w biblijnej Gadarze. W tym właśnie miejscu ewangelista Mateusz sytuuje ciekawe wydarzenie, a mianowicie wypędzenie legionu złych duchów z człowieka opętanego, człowieka, który mieszkał w grobach. Ewangelista Mateusz rozpoczyna swoje opowiadanie od pojawienia się Jezusa na terenach Dekapolu, a więc na terenach tych 10 miast, do których należała także Gadara. Posłuchajmy jego opowiadania z 8 rozdziału od 28 wiersza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły go: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili go, żeby odszedł z ich granic. Proszę Państwa, cały ten fragment rozpoczyna się wzmianką o przeprawieniu się Jezusa na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Jezus zatrzymuje się w kraju Gadareńczyków. Gadara, o której dziś mówimy, była miastem położonym nad rzeką Hieromax w bardzo urodzajnej, zielonej dolinie. Za czasów Jezusa otoczona była murami obronnymi. Także pozabiblijne świadectwa, starożytne świadectwa informują, że obszar Gadary rozciągał się w I wieku aż do samego brzegu Jeziora Galilejskiego. Na przykład rzymski historyk Józef Flawiusz, żyjący w I wieku, zauważa, że miasto było okręgiem administracyjnym o dosyć dużym wówczas obszarze. Także starożytne monety z Gadary świadczą o tym, że terytorium tego miasta rozciągało się właśnie aż do wód Genezaret, ponieważ na tych monetach znaleziono emblematy statków. Jezus znajduje się właśnie w takim miejscu, na terenie miast Dekapolu, ale jednak nie wchodzi do samego miasta. I co się dzieje? Gdy Jezus przybywa na drugi brzeg jeziora, dwaj opętani wybiegają mu naprzeciw. Przypomnijmy sobie o tym, że terminologia biblijna nie zna tego późniejszego, właściwie średniowiecznego już rozróżnienia teologicznego na opętanie, obsesję czy dręczenie. Właściwie każdy wpływ złego ducha na człowieka Biblia określa jednym czasownikiem, daimonizomai, czyli być pod wpływem demona albo po prostu być opętanym. Opętani obrali sobie za mieszkanie grobowce. Dlaczego? Otóż właśnie groby uważane były przez starożytnych za miejsce zamieszkiwania demonów. Dla przykładu, gdybyśmy otworzyli 65 rozdział Księgi proroka Izajasza, to tam Bóg skarży się na swój naród, który w grobowcach składał ofiary bożkom. Mówi tam Bóg w ten sposób: to lud, co mnie pobudzał do gniewu. Bez ustanku i bezczelnie, składając ofiary w gajach i paląc kadzidło na cegłach, przebywając w grobowcach i spędzając noce w zakamarkach, jedząc wieprzowe mięso i nieczyste potrawy z sosem w swoich misach. Właśnie lud, który przebywa w grobowcach, ma według Izajasza kontakt z demonami. Dwaj opętani mieszkają w grobowcach. Dramatyzm całej sytuacji zostaje zwiększony poprzez mateuszową wzmiankę o tym, że obaj byli tak niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tą drogą. Jezus jednak nie odczuwał lęku. W takim krzykliwym pytaniu skierowanym do Jezusa pojawił się tytuł Syn Boży. Tak, demony, proszę Państwa, natychmiast rozpoznały tożsamość Jezusa. Są świadome zagrożenia, są świadome tego, że ostateczne zwycięstwo i tak należy do Boga. I właśnie dlatego mówią, że Jezus jako Syn Boży przyszedł ich zgubić przed czasem. Wiedzą, że nastanie taki czas definitywnego ich końca, jednak jeszcze On nie nadszedł. Bo choć Królestwo Boże już jest pośród ludzi, to jednak jeszcze nie w pełni się ujawniło. Stąd demony działają jeszcze na świecie. Zgodnie z żydowskim przekonaniem, ostateczne pokonanie sił ciemności, sił demonicznych nastąpi w czasach eschatologicznych. Niektórzy egzegeci sądzą, że może także chodzić o misję wśród pogan. Jezus bowiem znajduje się na terenach pogańskich, a czas pogan jeszcze nie nadszedł. Jezus bowiem swoją misję najpierw skierował do Żydów, a dopiero tak naprawdę misja Kościoła rozszerzyła głoszenie dobrej nowiny również wśród narodów pogańskich. Jezus zaledwie kilkukrotnie spotykał się z poganami. Jezus więc przed czasem, jak mówi ewangelista Mateusz, przychodzi tutaj na tereny pogańskie. Proszę Państwa, ten epizod ze świniami jest pełen dramatyzmu. Potwierdza on, że Jezus znajduje się właśnie na pogańskich terenach, dlatego że Żydzi uważali świnie za zwierzęta nieczyste, nie trzymali świń. A skoro Jezus znajduje się tam, gdzie są trzody świń, to znaczy, że znajduje się na terenach pogańskich. Żydowskie prawo wylicza całą liczbę zwierząt uważanych za nieczyste. Dla przykładu w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy tak. Następujących zwierząt, mających rozdzielone kopyto i przeżywających, nie będziecie jedli. Wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny. Są one dla was nieczyste. Tak stanowi żydowskie prawo zapisane w Pięcioksięgu. Złe duchy proszą Jezusa, aby mogły wejść w świnie. I po otrzymaniu tego pozwolenia cała trzoda pędem rusza do jeziora, aby tam zginąć. Ważna jest w tym epizodzie, proszę Państwa, symbolika wody. Otóż świnie giną w wodach jeziora. W wodach jeziora ginie zło, bo woda jest dla starożytnych wyznawców judaizmu symbolem życia. A więc demony, które symbolizują śmierć, giną w wodach. Wierzono, że złe duchy mieszkają na pustkowiu. Na przykład Jezus tłumaczył swoim uczniom pewnego razu, że gdy zły duch opuści człowieka, to błąka się po miejscach pustynnych, miejscach bezwodnych. W Izraelu znany był także zwyczaj wypędzania w dniu pojednania kozła ofiarnego na pustynię. Tam ten kozioł miał zginąć, zabity przez demona o imieniu Azazel, demona, który zamieszkiwał pustynię. Imię Azazela, które etymologicznie można tłumaczyć jako mocny bogiem, pochodzi od pogańskiego bożka Azizo, którego zadaniem było strzec arabskie karawany na pustyni. Dalej, proszę Państwa, to, że pustynia w umysłach starożytnych Izraelitów była osiedliskiem demonów, poświadczone jest także przez opowiadanie o kuszeniu Jezusa. Jezus został wyprowadzony na pustynię i tam był kuszony przez diabła. Pustynia jest więc zasadniczo w Biblii miejscem przebywania złych duchów, a jej przeciwieństwo, woda, staje się symbolem ratunku od tych złych duchów, od demonów. I dlatego właśnie demony giną w wodach Jeziora Galilejskiego. Na przykład Bóg wyzwala Izraelitów dzięki wydarzeniom związanym właśnie z wodą, jak przejście przez Morze Czerwone, jak cudowne przejście przez rzekę Jordan, jak cud wyprowadzenia wody ze skały na pustyni podczas tej 40-letniej wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej w XIII wieku przed Chrystusem. Woda jest także symbolem życia udzielanego przez Boga. Właśnie takie jest znaczenie chrztu, którego udzielał Jan Chrzciciel, a później także oczywiście chrztu chrześcijańskiego. Woda oczyszcza i przynosi życie. Dlatego zło przed wodą nie może się ostać i dlatego demony giną w wodach Jeziora Galilejskiego. Dzisiaj, proszę Państwa, wielu polemik nastręcza pytanie, czy te świnie, które zapewne były czyjąś własnością, zginęły w jeziorze wraz z demonami. Niektórzy sobie takie pytanie stawiają. Nie było jednak to żadnym problemem dla świadków tego wydarzenia. Dla Żydów, którzy i tak uważali świnie za nieczyste. To, że ginęły nieczyste świnie, zupełnie jakoś nie było dla nich powodem do niepokoju. Było to nawet w pewnym sensie dobrodziejstwo, bo giną zwierzęta odrzucane przez prawo. Ojcowie Kościoła tłumaczyli, że jeden uratowany człowiek jest o wiele więcej wart niż całe stada zwierząt. Właśnie komentując to wydarzenie, mówili w taki sposób, że uratowanie jednego człowieka jest o wiele więcej warte niż całe stada zwierząt. Dlatego trzoda ginąca w wodach jeziora była dla wszystkich dowodem, jak wielką siłę posiadały te demony i, co więcej, jak wielką siłę silniejszą, mocniejszą niż posiadały demony, miał sam Jezus. Ewangelista Mateusz zauważy, że świadkami tego wydarzenia byli także pasterze. Pasterze, którzy ogłosili w mieście, czyli w Gadarze, to wszystko, co się dokonało. Reakcją mieszkańców Gadary była prośba, aby Jezus opuścił tę okolicę. Widząc, jak wielką mocą Jezus dysponuje, nie zagrozili mu niczym. Nie wystąpili przeciwko niemu. Być może obawiali się manifestacji tej mocy w jeszcze jakiś inny sposób. I Jezus przychyla się do tej prośby Gadareńczyków. Powraca na terytorium Izraela. Można więc dostrzec, że ziemska misja Jezusa ograniczona była zasadniczo do terenów żydowskich. Jedynie w wyjątkowych wypadkach Jezus znajduje się na terenach pogańskich, jak właśnie w tym wypadku. Ale te wyjątkowe wypadki, kiedy Jezus idzie do pogan, zapowiadają misję Kościoła wśród pogan. Kościół będzie głosił dobrą nowinę właśnie również na terenach pogańskich, wśród narodów pogańskich.
Where nobody dared to go, the love that we came to know, they call it Xanadu. And now, open your eyes and see, what we have made is real, they call it Xanadu.
Jest, proszę Państwa, w całym tym opowiadaniu, nad którym się dzisiaj pochylamy, pewna ciekawostka. Bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie jedna z zasad interpretacji Biblii głosi, że aby głębiej zrozumieć dany tekst biblijny, trzeba nam sięgnąć do tekstów paralelnych. czyli do tekstów, które opowiadają o tym samym wydarzeniu, ale zapisane są w innych księgach biblijnych. I tak rzeczywiście jest i tym razem. Otóż opowiadanie o wyrzuceniu demonów w świnie i zatopieniu tych świń w wodach Jeziora Galilejskiego, to opowiadanie znajduje się w trzech Ewangeliach. Nie tylko w Ewangelii Mateusza, którą dzisiaj czytamy, ale także w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza. I co ciekawe, istnieje zasadnicza różnica w lokalizacji tego wydarzenia. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Marka, opowiadającego o tym samym wydarzeniu. Marek sytuuje je nieco inaczej niż Mateusz. W 5 rozdziale od 1 wiersza mówi tak. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie Jezus wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Kraj Gerazeńczyków, nie Gadara, ale Geraza. Geraza starożytna, jak i ta nowoczesna, zaskakuje wielkością. To jest to miasto leżące w dzisiejszej Jordanii. Powstało w IV wieku przed Chrystusem z Aleksandra Wielkiego. I dzisiaj już choćby samo stanowisko archeologiczne dostępne dla zwiedzających, dla turystów, dla pielgrzymów poświadcza imponujące rozmiary miasta. Można tu na przykład zwiedzić pozostałości świątyni Artemidy, świątyni Zeusa. Były dwa teatry rzymskie, olbrzymie, był hipodrom, owalne forum. Pięknie wyglądają bramy, majestatyczne kolumny, a także już z czasów chrześcijańskich ruiny kilku kościołów. Właśnie w tym miejscu, w Gerazie, Marek sytuuje to opowiadanie, tę scenę wyrzucenia złego ducha w świnie. A jeszcze inaczej Łukasz. Otóż Łukasz, proszę Państwa, w 8 rozdziale od 26 wiersza tak opowiada o tym, co wydarzyło się z owym opętanym. I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gergeza. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania, nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed nim i zawołał: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Gergeza. Proszę Państwa, kto więc ma rację? Czy Mateusz, który mówi o Gadarze, czy ewangelista Marek, który mówi o Gerazie, czy Łukasz, który mówi o Gergezie? Gdzie miał miejsce ten spektakularny egzorcyzm dokonany przez Jezusa? Otóż, proszę Państwa, wizja lokalna nakazuje nam jednak przyznać rację Mateuszowi. I to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że jako Żyd pisał swoją Ewangelię do współrodaków, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, a ci doskonale znali tamtejsze tereny. Musiał więc Mateusz odznaczać się wyjątkową dbałością o poprawność geograficzną, inaczej Żydzi nie uwierzyliby mu. Po drugie zaś, Gadara rzeczywiście leży nad samym Jeziorem Galilejskim. Stąd biedne zwierzęta miały ułatwione zadanie, aby dotrzeć do jeziora. Gdyby na przykład przyjąć wersję Marka, to należałoby wyznaczyć biednym świnkom trasę około 60 km. Dość dużo. Marek jednak nie musiał zbytnio dbać o szczegóły geograficzne, pisał bowiem swoje dzieło do mieszkańców Rzymu. A ci niewielkie mieli pojęcie o topografii wschodniej prowincji, zwanej Galileą, Judeą, Palestyną. Podobnie rzecz wyglądała w przypadku Łukasza. Łukasz sam pochodził z Antiochii i nie musiał wcale znać dokładnie geografii Palestyny. Czytelnikami jego dzieła byli również chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, również zapewne nieobznajomieni dobrze z topografią ojczyzny Jezusa. Natomiast sensem całego opowiadania jest przesłanie teologiczne, że Jezus ma moc pokonania sił zła i wyzwolenia człowieka od sił demonicznych. nie jest Ewangelia jakimś podręcznikiem geografii. Dlatego nie trzeba zbytnio przejmować się tymi rozbieżnościami, bo dla nas, chrześcijan, ludzi wiary, istotny jest przede wszystkim sens teologiczny, sens, który buduje naszą wiarę. Ale właśnie tak dla zwykłej ciekawości warto pokusić się o to, aby zapytać, który z tych trzech ewangelistów miał rację. I rację, proszę Państwa, należy przyznać Mateuszowi. I rację należy przyznać tym wszystkim, którzy za tydzień znów zasiądą przy odbiornikach, aby wysłuchać wieczoru z Biblią w ręku. Bo przecież, proszę Państwa, kontakt ze Słowem Bożym może być dla nas bardzo ubogacający. Bardzo serdecznie zapraszam już za tydzień znów o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.